Szanowni Państwo, w Radio Maryja rozmowy niedokończone. Temat, który dziś proponujemy, system edukacji, potrzeba zmian. Naszym gościem jest pani dr Maria Dąbrowska-Bąk. Witam panią serdecznie w studiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani doktor jest długoletnim wykładowcą Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Resocjalizacji. Mamy mówić o poważnej sprawie. Wielu pewnie czyni namysł, też pewnie Polacy spodziewają się zmian, dobrych zmian, również w edukacji. Myślimy o dzieciach, o młodzieży, tych, którzy no, będą też kiedyś brali w ręce odpowiedzialność za ster państwa, będą czynili tą ziemię poddaną. Papież zawsze nam zwraca uwagę, nawet młodzieży mówił, jeżeli by od was nie wymagano, sami wymagajcie. No ale jeżeli są dorośli, którzy mają wpływ na to, co dzieje się w edukacji, to powinniśmy czynić. Albert Camus powiedział, że kiedyś, że szkoła przygotowuje dzieci do życia w świecie, który nie istnieje. Obecny system edukacji no, jest, mówi się, przestarzałym reliktem pełnych szkodliwych zasad, ograniczających schematów. Najwyższy czas głośno i wyraźnie powiedzieć o tym, co dokładnie szkoła robi źle i dlaczego tak się dzieje. Nie chcielibyśmy generalizować. Chcielibyśmy tym programem też w jakiś sposób przyczynić się do tego, by te dobre zmiany wchodziły w życie, by też czy podstawa programowa była taka, która będzie odpowiadała systemowi wartości i chrześcijańskich, i ludzkich, i kształtowała właściwe postawy w młodym człowieku, no, przyczyniła się do jego wzrostu, a nie do wypaczenia. Pani doktor, co chcielibyśmy powiedzieć, bo pewnie też wielu, jak mówię, czyni namysł, są jakieś badania. Pytanie, czy zostawić szkołę taka, jaka ona jest, bo mówi się, że no, jakąś zmianę chcielibyśmy, czy powinniśmy zrobić, bo jest podstawowa szkoła, gimnazjum, później czas edukacji w szkole średniej.
No, w skrócie moglibyśmy powiedzieć, że każda epoka ma własne kłopoty z edukacją i nasza epoka również takie kłopoty posiada. Moglibyśmy tutaj za Józefem Marią Bocheńskim powiedzieć, że taką zmianę wprowadziła w XX wieku nie wiem, jakby to ująć. Duchowa sytuacja czasu się zmieniła, charakteryzuje ją przełom i rozpad. O rozpadzie świadczy rozpad więzi, osłabienie chęci obrony z bronią w ręku, a także istniejące i otaczające nas wszędzie okrucieństwo. Jeżeli zwycięża rozkład, to rozrasta się wtedy prymitywna siła, a rozrasta się dlatego, że ona jest prostą receptą na sukces. To powoduje, że również szkoła pada ofiarą tego szerszego zjawiska, a towarzyszy temu jeszcze fakt taki oto, że w szkole obserwujemy bardzo istotną bolączkę, którą jest nieumiejętność rządzenia. Do sprawy tej może powrócę nieco później, natomiast chciałabym swoje słowa zilustrować badaniami, które od prawie 10 lat przeprowadzaliśmy w Poznaniu, w prawie wszystkich poznańskich gimnazjach, i badania te są jednoznacznie negatywne, jeżeli chodzi o sytuację w gimnazjach. Badania były bardzo wielostronne, dotyczyły zarówno agresji fizycznej, agresji werbalnej, wandalizmu, kradzieży, a także drobnych nieuczciwości, no i zjawisk związanych z używaniem tytoniu, środków psychoaktywnych, a także alkoholu. Okazało się, że nie ma placówki, która byłaby wolna od tych zjawisk. Oczywiście są one w poszczególnych szkołach zróżnicowane, ale można powiedzieć generalnie, że jeśli chodzi o agresję fizyczną, towarzyszy ona mniej więcej 20% naszych uczniów. Jeżeli chodzi o agresję werbalną, są to wskaźniki zupełnie przerażające. Jest to ponad 70% uczniów twierdzi, że było obrażanych albo było w rozmaity sposób słownie poniewieranych. Towarzyszy dzieciom także kłamstwo, także oczernianie. Jednym słowem, szkoły są bardzo pod tym względem dla dzieci nieprzyjazne. Również w szkołach pojawia się wandalizm. Nie jest on może tak rozpowszechniony jak agresja, ale jednak powoduje straty finansowe, gdyż takie braki później trzeba jednak naprawiać. Dzieci również w szkole kradną. W każdej szkole znajdowało się jedno albo dwoje uczniów, którzy również kradzionymi przedmiotami handlowali. Wbrew temu, czego oczekiwaliśmy, okazało się, jeżeli chodzi o używki, okazało się, że raczej są to sprawy związane z używaniem alkoholu i paleniem papierosów, natomiast dopalacze czy środki psychoaktywne, one były rozpowszechnione w niewielkim stopniu. W każdym razie gimnazjaliści to są najczęściej osoby, które słyszały o takich środkach albo widziały je u swoich kolegów, natomiast osobiście się do tego raczej nie przyznawali. Problemem również na dużą skalę okazało się przeszkadzanie nauczycielowi na lekcjach. To się do przeszkadzania nauczycielowi na lekcjach przyznaje się ponad 50% badanych przez nas uczniów. Jednym słowem, nie są to warunki zbyt sprzyjające spokojnemu procesowi uczenia się. To byłby jeden element związany z istniejącą sytuacją edukacyjną w szkole. Drugim elementem niewątpliwie możemy powiedzieć, że jest istniejący, obniżający się niestety poziom młodzieży, która dociera na studia wyższe. Ten proces takiego obniżania się poziomu absolwentów obserwujemy od mniej więcej 3-4 lat, a więc są to już te dzieci, które przeszły cały cykl tego kształcenia w systemie 6+3+3. W tym upatrywalibyśmy jedną z przyczyn tego, co się obecnie w naszych szkołach dzieje, z takiego oto względu, że do problemów związanych z biurokratyzacją oświaty, do czego może jeszcze krótko nawiążę troszeczkę później, problemem istotnym jest trudność nawiązywania przez dziecko kontaktów w nowych środowiskach. Na dobrą sprawę dziecko kończy szkołę podstawową. 3 lata gimnazjum są dla niego właściwie niewykorzystane w pełni, gdyż cały pierwszy rok dziecko szuka sobie nowego miejsca w grupie rówieśniczej, a później się sytuacja powtarza na poziomie licealnym, gdzie znowu szuka się przez cały pierwszy rok miejsca w grupie rówieśniczej. Są to dla młodego pokolenia sprawy ogromnie ważne i młodzi ludzie sobie z tym za dobrze nie radzą. Tak więc można powiedzieć, że jednym z elementów tych kłopotów, które mamy z naszą edukacją, to jest właśnie opresja w takim polu bezpośredniego użycia siły, ale mamy również w szkole problem pośredniego użycia siły, który już niezwiązany jest z tym, co się dzieje bezpośrednio z dziećmi, ale z pewnymi ramami, w których funkcjonuje szkoła. Te ramy są niekorzystne, a można tutaj sprowadzić je do takich cech struktury oświatowej, jak po pierwsze megalegalizm. Jest to określenie Marka Andrzejewskiego, który w takim bardzo głośnym swego czasu artykule zamieszczonym w drodze Prawo do jasnego prawa wskazał, że w zasadzie przekształca się przy pomocy prawa wszystkie naturalne związki w mini społeczności polityczne przestają się liczyć obyczaj, przyzwoitość, dobre maniery, poczucie taktu, zdrowy rozsądek. Każdy, kto czuje się jakoś, no powiedzmy sobie, uszkodzony na honorze, udaje się do sądu i wprowadza sąd jako osobę trzecią do takich struktur, które powinny być rozwiązywane w sposób organiczny, bez interwencji administracyjnej. Drugim elementem, który też rzutuje na kłopoty w szkole, jest jej nadaktywność reorganizacyjna. Centrum się bez przerwy reorganizuje. Nie chciałabym tutaj w szczegółach mówić, jak to wygląda, ale za każdą reorganizacją przecież postępuje ruch kadrowy, zmiany kompetencji, zmiany zaszeregowań, przepraszam, zmiany uposażeń, nowe etaty, nowe zakresy obowiązków, przeprowadzki, meble, wnioski, załączniki. Praca setek urzędników zajętych obsługą administracyjną zmian, dostosowujących dokumentację do nowych stanów rzeczy. No można tutaj wskazać nawet tak drobne, a zarazem nieco śmieszne rzeczy, jak zmiana listowników, pieczątek. To wszystko są koszty, które jednak musimy pokryć. I na to wszystko oczywiście wydawane są nasze podatki. Elementem również przytłaczającym szkołę jest niezwykła centralizacja i może o niej świadczyć choćby fakt takiego rozbudowywania przepisów oświatowych, z którymi mamy do czynienia. Całości oczywiście tutaj zilustrować nie sposób. Podam Państwu tylko taki przykład, sięgając do czasów, no, słusznie minionych. Otóż ustawa o rozwoju systemu oświaty z 15 lipca 1961 roku sformułowana była w 39 artykułach i towarzyszyło jej 8 artykułów przepisów przejściowych. Natomiast obecnie obowiązująca ustawa z 7 września 1991 roku, ustawa o systemie oświaty, ona liczy sobie 346 kolumn i do tego 11 stron przepisów przejściowych. Jeżeli ustawę z 15 lipca 1961 roku przedstawilibyśmy w kolumnach, to było 12 kolumn. Proszę sobie porównać te dwie wielkości, a trzeba też dodać, że poszczególne artykuły również są szalenie rozbudowane. Ja tutaj tylko jako przykład podam artykuł 22 z ustawy z właśnie tej obecnie obowiązującej. Jest to artykuł normujący sprawę podręczników dotacji celowych. Oczywiście, że to są sprawy skomplikowane, ale jako ilustrację możemy podać, ten artykuł 22 zawiera podpunkty od A do Z, a następnie jeszcze AZA, AZB, AZC. I nie jest to bynajmniej jedyne takie rozwiązanie w ustawie, bo tego typu rozwiązań jest bardzo dużo. Jeżeli wiemy o tym, to trudno się dziwić, że zmiany do przeprowadzenia są niezwykle trudne i jest to rzeczywiście praca na miarę Herkulesa. Powstaje pytanie, co w związku z tym moglibyśmy zrobić. I jak się wydaje, trzeba by zaproponować tutaj nowe rozwiązania, które w naszej myśli oświatowej, no, już są obecne. Wydaje się, że takim rozwiązaniem, które byłoby w obecnych warunkach do wykorzystania, to jest rozwiązanie, które zaproponował nasz wielki badacz, ojciec Jacek Woroniecki, w niewielkiej książeczce, która moim zdaniem niesłusznie jest zapomniana. Książeczka nosi tytuł O umiejętności rządzenia i rozkazywania. Otóż według Jacka Woronieckiego problem polega nie na tym, że Polacy są nieposłuszni, niekarni, tylko że w Polsce nikt nie potrafi rozkazywać. Jakież cechy sprawowanie władzy według niego posiada? Otóż pierwszą cechą jest umiejętność rządzenia. Zakłada ona po pierwsze bardzo dobre sprecyzowanie celów. Możemy tutaj powiedzieć za Seneką, jeżeli nie wiesz, w jaką płynąć stronę, wiatry pomyślne nie będą ci wiały. I jak się wydaje, w naszej szkole owe cele nie są tak do końca jasne w perspektywie całego państwa i całego systemu oświaty, bo tu jednak moim zdaniem trzeba sobie zadać pytanie, jakie zadanie ma Polska w świecie i dlaczego w tym, a nie innym miejscu no Pan Bóg naszą ojczyznę postawił. Nam się wydaje, że takim celem, który jest przed nami do zrealizowania, to jest wychowywanie młodego pokolenia w duchu wartości chrześcijańskich, dlatego że wartości chrześcijańskie są jednym z trzech filarów cywilizacji łacińskiej, a ta cywilizacja jest naszą cywilizacją i wydaje się, że obrona tejże cywilizacji jest celem, który jest godny realizacji. Drugim elementem prawidłowego rządzenia jest znajomość ustaw, regulaminów i przepisów. Jak przed chwilą Państwu wskazałam, nie jest to zadanie proste, biorąc pod uwagę skomplikowanie naszych ustaw i tu staje wielkie zadanie uproszczenia prawa i uczynienia go prawem na miarę naszych ambicji, prawem jasnym, prostym, zwięzłym, niesprzecznym wewnętrznie i nade wszystko takim, które nie zmusza człowieka do popełniania grzechów. Wreszcie do umiejętności rządzenia należą też cnoty formalne, a więc w placówce powinny panować regularność, czystość, cisza, punktualność, bo w takiej atmosferze znacznie lepiej funkcjonują zarówno dorośli, jak i młode pokolenie. No i wreszcie elementem dobrego rządzenia jest umiejętny podział pracy, który musi się rozstać z takim oto przesądem, że ludzie są równi. Nie są równi i do tej nierówności trzeba się jednak dopasować. Drugim filarem według Jacka Woronieckiego władzy jest rozkazywanie. Dobre rozkazywanie wymaga zgodności tegoż rozkazywania z prawem moralnym, boskim i ludzkim, gdyż w przeciwnym wypadku nie jesteśmy w stanie naszych celów bez zła zrealizować. Warto tutaj przytoczyć pewne uwagi Krzysztofa Pendereckiego, które wygłosił on w 1987 roku na naszym uniwersytecie, kiedy otrzymywał doktorat honoris causa. Otóż wskazał on na chrześcijaństwo jako inspirację jego twórczości, ale także na chrześcijaństwo jako niezwykle cenną cechę naszej cywilizacji. Jego zdaniem chrześcijaństwo jest płodną glebą z tego względu, że po pierwsze jest zdolne uśmierzać nienawiść, a po drugie w swojej najgłębszej warstwie jest ono świadomością ludzkiej słabości i nędzy. Jest wyrazem, jednym słowem, metafizycznej pokory człowieka. Jeżeli człowiek się wywyższa, pycha go gubi. Natomiast kiedy pozostaje pokorny, wtedy ogród jego kultury, jak się wyraził Penderecki, rozkwita. Wracając jeszcze do rozkazywania, rozkazy muszą być też starannie przemyślane, przygotowane po to, aby ich z byle powodu nie odwoływać. No i wreszcie powinny być dobrze wydane, więc jasno, wyraźnie, ściśle, stanowczo, no i w sposób dopasowany do naszego rozmówcy. I wreszcie trzeci element, bez którego dobrego rządzenia nigdzie, a również i w szkole być nie może, to jest karcenie. Karcenie nie ma dzisiaj dobrej prasy, no ale nie ulega wątpliwości, że zła wola albo nieumiejętna wola muszą być karane, żeby nikt nie myślał, że można w ten sposób postępować dalej. Karcenie trzeba odróżnić od represji, a więc kara i represja nie są tym samym. Kara wymaga naprawienia szkody, natomiast represja jest tylko dolegliwością dla sprawcy, która się wiąże z takim powetowaniem sobie strat emotywnych. A więc bez naprawienia krzywdy nie ma prawidłowego karania, ale bez prawidłowego karania nie ma wychowania. Karcenie musi być też dopasowane do sprawcy. No i raz ukarana sprawa jest zamknięta. Nie wolno do występku czy takiego, czy innego złego zachowania dziecka wracać. To byłyby w skrócie te zalecenia, których powinniśmy się trzymać, a których w naszych placówkach, no i w szkole oczywiście brakuje również. Powiedzmy teraz krótko, jakie blokady w funkcjonowaniu naszego systemu oświatowego zauważamy i co tą dobrą zmianę blokuje. No nie będę tu oryginalna, stwierdzając, że jednym z takich blokujących mechanizmów przepraszam, jest system klasowo-lekcyjny i na ogół liczne klasy. Liczne klasy powodują na ogół anonimowość dziecka, przemęczenie nauczyciela, przemęczenie ucznia, skupienie na sprawach administracyjnych. Jeżeli nauczyciel się skupia na sprawach administracyjnych, dzieci się zajmują własnymi sprawami, powoduje to naruszanie dyscypliny. Tę dobrą zmianę brakuje również fakt, że nauczyciel nie ma swobody działania ze względu na istniejący centralizm. Również rozbudowana kontrola. Kontrola zewnętrzna. Będę tutaj na pewno rzecznikiem tych, którzy będą sprawę zewnętrznych egzaminów w szkole bronić. Uważam jednak za wolniewiczem, że dobrze funkcjonująca szkoła powinna całość narzędzi do wychowania posiadać we własnym ręku. Te narzędzia to jest program, organizacja, poziom i rygory. I tylko pod tym warunkiem szkoła może dobrze uczyć, gdyż szkoła wychowuje właśnie przez nauczanie. Innych mechanizmów nie ma i jak się wydaje, trudno w tej dziedzinie wymyślić coś innego. No i oczywiście elementem blokującym dobrą zmianę są również nieustające testy i testowanie, można powiedzieć mania testowania, jest też takim elementem, który szkołę niszczy. Jeżeli to właściwie mogłabym powiedzieć główne elementy w naszym przekonaniu niszczące szkołę, no i powstaje pytanie, co można by zaproponować w istniejących warunkach. No ale nie wiem, czy mam jeszcze czas, żeby coś na ten temat powiedzieć.
Pani doktor, bo patrzymy i myślimy, no dla kogo też jest szkoła, bo jeżeli chcielibyśmy jakoś, nie wiem, wzmocnić te decyzje, czy tą zapowiedź decyzji, które no, miałyby być przyczynkiem do tego, że coś się zmieni w edukacji. Pytanie, czy ma zostać dalej szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum w takim kształcie, jakim jest, czy podzielić sobie 4, 4 i 4, czy wrócić do tego, do tej edukacji od 1 do 8, prawda, szkoła podstawowa i później szkoła średnia, może zawodowa, średnia, 4-letnie liceum, czy 5-letnie technikum, które przygotowuje do zawodu, jeżeli ktoś nie pójdzie na wyższe studia. I pytanie, no, o ta ocena, tak, i od strony wychowawczej, od strony naukowej, bo moglibyśmy powiedzieć o problemach wychowawczych w gimnazjum, czy one są realne, czy też nie. I czy teraz, czy nauczyciele, tak, przez na przykład zmianę mogliby się bać o swoje stołki, czy że szkoła, zmieniając swój wygląd, spowoduje na przykład no, jakiś regres, czy też myślimy o tym fundamencie, bo to właśnie dziecko, to młody człowiek, jemu mamy pomóc się kształtować, to szkoła i system edukacyjny jemu powinien jak gdyby służyć, by pomóc temu młodemu, nie jako taka indywidualność wyrosnąć, ale też w tym indywidualnym toku nauczania czy kształtowania, żeby ten młody człowiek widział, ku czemu to zmierza i ta reforma właśnie, modyfikacja systemu naukowego, czemu służy, czy czemu miałaby służyć, jeżeli chcielibyśmy dokonać jakichś zmian i, jak powiedziałem, takim być przyczynkiem do tego, żeby minister edukacji czy rząd podjął zdecydowane jakieś kroki.
No, może niezręcznie byłoby dzisiaj mówić o dobrych rozwiązaniach w czasach komunizmu, ale jeżeli chodzi o strukturę oświaty, system wtedy funkcjonujący był jednak systemem znacznie lepszym niż ten, z którym mamy do czynienia obecnie. I jak się wydaje, powrót do systemu 8 plus 4, a także powrót do szkół zawodowych byłby rozwiązaniem właściwym. I mielibyśmy wzory, na których można by, z których można by korzystać. Oczywiście, że bardzo wiele włożono wysiłku w zmianę, no ale nie każdy eksperyment się udaje. I ten eksperyment, który w naszej oświacie przeprowadzano, czy wprowadzono w 1999 roku, najwyraźniej jednak nie przyniósł właściwych rezultatów. Szkoła zdecydowanie powinna być szkołą dla ucznia. Uczeń jest przecież powodem do tego, aby szkołę tworzyć, szkołę budować, a szkoła jest również niezwykle ważną instytucją w społeczeństwie wychowującym. Na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważna jest właśnie szkoła jako instytucja, która przygotowuje kandydatów na członków grup społecznych zarówno dla narodu, dla państwa, dla kościoła, dla pracy. Tutaj mamy też doświadczenia czy teorie Floriana Znanieckiego, który pokazuje, że szkoła powinna być jednak przede wszystkim pomyślana dla ucznia, gdyż to uczeń ma przekazać, czy mamy uczniowi przekazać wartości, które stworzyło pokolenie dorosłych. Jeżeli nie potrafimy przekazać naszego normotypu cywilizacyjnego, naszych wartości cywilizacji łacińskiej, to ona upadnie, a nie chcielibyśmy żyć w świecie innym niż ten, który jest naszą tradycją i do którego przez wieki nasi, dla którego przez wieki nasi przodkowie przelewali krew, no i sam fakt, że przez 1000 lat między wielkimi, często agresywnymi sąsiadami utrzymaliśmy się, wskazuje, że nasze rozwiązania opierające się na wartościach chrześcijańskich, to są rozwiązania prawidłowe. A więc wracając do struktury szkoły, niewątpliwie dobrym rozwiązaniem byłoby jednak 8 plus 4, no i wielki rozwój szkół zasadniczych, zawodowych, gdyż nie każde dziecko chce zdawać maturę i poświęcać swój czas nauce. Żeby to jednak przyniosło efekty takie, jakich oczekujemy, no trzeba jednak zrobić wszystko, aby szkoły przede wszystkim rozgęścić. Dobra szkoła to musi być szkoła mała. Dlaczego właśnie mała szkoła? Dlatego, że szkoła niewielka likwiduje takie wady strukturalne, jak na przykład wędrówki ludów, jak niszczenie ławek. Dziecko ma wtedy swoje miejsce w szkole, do którego jest przywiązane. W szkole niewielkiej dzieci nie uczą się na zmiany. Znamy każdego ucznia. Każde zadanie jest sprawdzone. Nie potrzebujemy wtedy testów. No jednym słowem, system 8 plus 4 przy niewielkich szkołach na pewno byłby tym, co mogłoby nam tutaj pomóc. Drugim pomysłem, który warto byłoby wdrożyć i byłby on, jak się wydaje, do wprowadzenia już teraz bez specjalnych kosztów, wymagałby jednak przełamania pewnych stereotypów myślowych, to jest wprowadzenie w szkołach dyzedukacji. Nie mówimy o tym, aby były szkoły od razu dla chłopców i dla dziewcząt. Mogłoby to być w ramach tej samej szkoły klasy dla chłopców i klasy dla dziewcząt, gdyż jednak sposób, w jaki się uczą chłopcy i dziewczęta, jest nieco inny. Chłopcy są bardziej nastawieni rywalizacyjnie, muszą mieć dłuższe przerwy, szybciej się męczą, szybciej się dekoncentrują. Dziewczynki są bardziej skoncentrowane. No, nie chciałabym tego tematu rozwijać. W każdym razie dysedukacja jest elementem, który można by od zaraz, no, po przełamaniu pewnych schematów wdrożyć. Również elementem, który byłby możliwy do przeprowadzenia, jeżeli mielibyśmy do czynienia z małymi szkołami, to jest zblokowanie przedmiotów. Dzień humanistyczny, dzień matematyczno-przyrodniczy, dzień artystyczny. Wtedy nauczyciel dysponuje czasem niepociętym na krótkie odcinki. Nie muszą być w tym samym czasie przerwy dla całej populacji uczniowskiej. Jednym słowem, mamy tutaj znacznie większą swobodę działania. No i oczywiście zewnętrzne egzaminowanie i problem testów. To musiałaby być sprawa rozwiązana chyba w jak najkrótszym czasie, chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że jest to bardzo trudne z uwagi na to, że ten system już się mocno w strukturze osadził. Sporo wydano pieniędzy na kształcenie kontrolerów. Powstały całe ekipy, które się tym zajmują, a więc sprawa nie jest prosta do rozwiązania. No, ale jeżeli chcemy zmiany, dobrej zmiany, to nie sposób takich rozwiązań uniknąć. Można by tu, kończąc, powiedzieć, jeżeli chodzi, oczywiście, bo zaraz pojawią się z pewnością argumenty, że to wszystko jest bardzo kosztowne. Otóż zakończę cytatem z klasyka. Jeżeli myślisz, że edukacja jest kosztowna, to spróbuj ignorancji.
Bardzo dziękuję. Myślę, że to będzie dobry przyczynek też do naszej rozmowy. Zapraszam serdecznie do kontaktu telefonicznego. Z pewnością Państwo, może jako kadra nauczycieli, czy rodzice, czy wychowawcy, macie też spojrzenie, system edukacji, potrzeba zmian, czego spodziewacie się, albo w którą stronę te zmiany powinny pójść. Naszym gościem jest pani dr Maria Dąbrowska-Bąk, długoletni wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z Zakładu Resocjalizacji. Numer do studia, do Radia Maria 56 655 23 55, Polska Północna, 56 655 23 56, Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Odbieramy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Antoni Siedlec, kombatant, weteran z okresu. Właśnie. Przepraszam, bo pierwszy raz się telefonowałem.
Panie Antoni, no i pan zniknął nam z anteny. Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałabym właśnie zabrać głos.
Może pani, proszę tylko wyciszyć swoje radio, czy wyłączyć je. Przedstawić nam się można i...
Bernadeta z Podlasia.
Prosimy. Proszę pani Bernadeto, można mówić.
Czyż można?
Tak, słyszymy panią.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Właśnie jest taka prośba do pani minister oświaty, a dotyczy to sprawdzianów. Po prostu nauczyciele robią sprawdziany i te sprawdziany nie wracają do rodziców. No i z tego powodu bywają duże kłopoty, bo dzieci otrzymują jedynki, tych jedynek jest ogrom, a gdyby wracały, to rodzice byliby w stanie pomóc. Czasem rodzeństwo, I taka jest prośba. Nauczyciele przedmiotów właśnie robią. I są one magazynowane w szkole, nie wiem dla kogo, po co. A rodzic nie ma jak gdyby kontaktu i zgrodu, no może pójść tam zobaczyć, ale cóż on zapamięta. No i właśnie, no taka, to by było duża pomoc. A dzieci otrzymują jedynki, później wysyłane są do psychologów. Psycholodzy kosztują, następnie korepetycje biorą. Poziom w szkole jest niewielki, mały, a te sprawdziany są wzięte z komputera, a tam wiadomo, że poziom jest wyższy. No i się robi taki problem. Psycholog kosztuje, korepetycje tak. kosztuje.
Pani Bernadette, to bardzo dziękuję. Poprosimy panią doktor, aby odpowiedziała na to pytanie. Dobrze? Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Problem jest związany z osobistą kulturą nauczyciela. W zasadzie nie ma przeszkód, żeby sprawdzian otrzymywał rodzic dziecka. Tu może być oczywiście problem związany z korepetycjami. To jest problem nagminny, ale wiąże się on z całą organizacją oświaty i z faktem, że nauczyciel jest zobowiązany realizować program, a w wielu wypadkach przy licznych klasach test jest najprostszym elementem sprawdzania wiedzy dziecka, podobnie jak i pisemne sprawdziany. W mniejszych klasach, i do tego należałoby dążyć i naciski na ministerstwo w tym kierunku właśnie wywierać, żeby jednak rozgęszczać szkoły, żeby nie używać. Rozumiemy, że państwo jest w trudnej sytuacji, ale oświata jest tak ważna dla nas wszystkich i dla naszej przyszłości, że zadbanie o szkołę jest czymś podstawowym i dążenie do tego, aby zamiast wielkich szkół, czy nawet niewielkich szkół, ale dużych klas, aby właśnie były małe klasy, problem ze sprawdzianami, jak myślę, sam się wtedy rozwiąże, gdyż wiele problemów będzie się w sposób naturalny rozwiązywało niejako samoistnie.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Nie będzie problem. Pozdrawiam serdecznie ojca, jak również studio gościa. No ja słuchając...
Pani ma na imię?
Alina z Rzeszowa.
Dziękuję.
Słuchając wypowiedź pani, nie wiem, minister, tak? To stwierdziłam, że jednak te założenia, które zakłada, są bardzo dobre. I uważam, że powinno być szkoły takie, że w klasy powinny być z chłopcami samymi i samymi dziewczynami. Było to niegdyś, jak ja jeszcze chodziłam do szkoły podstawowej, to były szkoły podstawowe tylko żeńskie i były szkoły podstawowe dla chłopców. I to było bardzo dobrze, dlatego że nie było takiego rozproszenia na lekcjach, bo zawsze to jak są dziewczyny z chłopakami, to jest różnie. Tym bardziej, że jak teraz się obserwuje, to młodzież, to dziewczęta górują nad chłopakami, wyróżniają się strojem i tak dalej, a to jest niedopuszczalne moim zdaniem. Uważam również, że program nauczania powinien być całkowicie zmieniony, dostosowany do ucznia i tak jak było niegdyś, od pierwszej do czwartej klasy prowadził jeden nauczyciel daną klasę i wiedział, co dane dziecko potrafi. Po prostu wszystkie dzieci potrafił objąć, jak to się mówi, swoją opieką, także wiedział, któremu dziecku należy pomóc. W ogóle czy to pod względem materialnym, jak również pod etycznym i tak dalej. Również uważam, że powinien być przywrócony system nauczania ośmioklasowy. gdzie było od pierwszej do ósmej klasy i to było, mi się wydaje, że bardzo dobre, a nie tak jakieś gimnazjum potworzone. Co to znaczy gimnazjum? Gimnazjum przedtem to było takie gimnazjum, gdzie uczeń wyróżniał się, że jest w gimnazjum. To było po skończeniu klasy szkoły podstawowej, szedł do klasy średniej, to przedtem to było gimnazjum. A teraz gimnazjum, to idzie dziecko małe, pytam się, do której klasy chodzi? Do gimnazjum. No, patrzę się, czwarta klasa czy piąta, małe to jeszcze w dodatku nie potrafi dobrze się wysłowić, a ono chodzi do gimnazjum. No to jest poronione pomysły według mnie. Również powinien być przywrócony system nauczania w szkołach zawodowych. Szkoły zawodowe też bardzo dobrze funkcjonowały, a później w pewnym momencie te szkoły zaczęli likwidować cały park maszynowy. No ja na przykład uczyłam w liceum odzieżowym w Rzeszowie i później w pewnym momencie należało rozwiązać ten kierunek i cały park maszynowy został rozkradziony. Nauczyciele, którzy byli fachowcami w tej dziedzinie, bo mieli odpowiednie wykształcenie techniczne i nawet o kierunku odzieżowym, to musieli przejść na przymusowe emerytury. Także dzisiaj ja mogę powiedzieć, bo ja również uczyłam, ja studiowałam w Warszawie, miałam kierunek odzieżowy, a na kierunek odzieżowy to trzeba było naprawdę dużo wysiłku, bo to nie tylko jedna szkoła zawodowa, ale jeszcze technikum, a jeszcze po technikum w Warszawie trzeba było studiować. Także człowiek miał naprawdę duży horyzont myśleniowy i zawodowy na dosyć dobrym poziomie. No i do czego zdążamy? A moja emerytura teraz po 33 latach to wynosi 1200 zł. No to do czego to podobne?
Pani Alino,
że naprawdę cały system nauczania w szkolnictwie powinien być natychmiast zmieniony. Natychmiast.
Dziękuję bardzo pani Alino za głos, za pani telefon. Dziękujemy. Pani doktor, bardzo proszę.
No, widzę, że pani Alina wspiera tutaj nasze tezy. Mogłabym tutaj podkreślić jeszcze mocniej sprawę dyzedukacji. Słusznie tutaj pani mówiła o tym rodzaju konfliktu między chłopcami i dziewczętami. Jest to troszeczkę związane też z tym, że dziewczęta wcześniej dojrzewają niż chłopcy i taka 12-13-letnia panienka to już często jest fizycznie dojrzała kobieta, a taki 12-letni chłopiec, no to jest jeszcze dzieciak i te w pobliżu funkcjonujące kobiety, które nie zwracają na niego uwagi, powodują, że chłopiec jest wtedy niedowartościowany i stara się nadrobić ordynarnym zachowaniem, obrażaniem dziewcząt i dyzedukacja na tym etapie byłaby z pewnością korzystna i cieszę się, że to dostrzegają również nasi słuchacze. Również zmiany programu czy powrót do ośmioklasowej szkoły kształcenia zawodowego. To są wszystko rzeczy, do których warto byłoby wrócić, gdyż jak wspomniałam, są eksperymenty udane, są nieudane. Z nieudanych musimy zrezygnować, a nie brnąć bohatersko dalej, bo skoro już tyle na to poświęciliśmy pieniędzy i czasu, to nam teraz szkoda. No ale pytanie, co jest ważniejsze? Ważniejsze jest dziecko.
Radio Maria, bardzo proszę.
Adrian z Bochni. Ja tutaj się chciałem włączyć w dyskusję, ponieważ jestem uczniem technikum ekonomicznego i chciałbym tu zwrócić uwagę, że w moim odczuciu chłopiec 12-letni w tym momencie, w tym programie jest bardziej, że tak powiem, dorosły, bardziej dojrzały niż 13-letnia dziewczyna. Dziewczyny w tym wieku w ogóle nie szanują się. To jest po prostu jakaś porażka. System szkolnictwa, no powiem szczerze, że jest troszkę zaniedbany. Gimnazjum to jest też tutaj szeroko szerzą się zagrożenia dla dzieci, dla wychowania dzieci. I naprawdę on powinien być zmieniony w postaci tego, że gimnazja powinny zostać zmienione, powinno przywrócić się ośmioklasową szkołę podstawową. Zauważają to nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele, uczący dawniej w starym systemie, jak i dziś. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję.
Dziękujemy panu. Pani doktor?
No, rzeczywiście co do dziewcząt, nasz słuchacz ma rację. Tu mogłabym z naszych badań przytoczyć dane wskazujące, że na przykład jeżeli chodzi o palenie papierosów, dziewczęta w gimnazjach częściej to robią niż chłopcy. Również częściej niż chłopcy w sposób wulgarny odnoszą się do kolegów i koleżanek. No i również częściej popełniają drobne nieuczciwości, których tutaj nie poruszałam, ale badaliśmy również taki problem drobny, jakim jest jeżdżenie na gapę w tramwajach i poznańskich i autobusach i się okazało, że pod tym względem dziewczęta wiodą prym, a więc takie tutaj zachowania przejawiają negatywne na poziomie wyższym niż chłopcy, także nie można generalizować, ale rzeczywiście problem wpływu wychowawczego społeczeństwa dorosłych tutaj się rysuje bardzo istotnie, choćby z tego względu, że nie można lekceważyć drobnych nieuczciwości. Zwracali na to uwagę na przykład badacze amerykańscy Kelling i Coles w takich ich praca, która nosi bardzo charakterystyczny tytuł Wybite szyby. Otóż wskazali oni, że poczucie zagrożenia w mieście nie płynie z jakichś wielkich zbrodni czy zaburzeń, ale wszystko powodują właśnie takie drobne, codzienne uciążliwości. Ktoś kogoś popchnie, mamy gdzieś wybitą szybę, gdzieś jest brudno, ktoś nas zaczepia, jakiś żebrak się ordynarnie odezwie i to powoduje poczucie zagrożenia, a poczucie zagrożenia wpływa na dyskomfort bytowania i wszystko zmierza później w stronę nie taką, jaką byśmy chcieli.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Halina, Centrum Polski.
Prosimy bardzo.
Chciałam zauważyć tutaj, chciałam pozdrowić panią minister i chciałam zauważyć, że po prostu dzieci mało mają lektur, mało przerabiają lektur, tylko są takie ćwiczenia testowe, a dzieci nie umieją pisać nawet wypracowań, ani opowiadań i nie umieją opowiadać w ogóle. Bo niby najpierw się zaczyna rok szkolny, to jest tych lektur napisane bardzo dużo. Później się okazuje, że są tak okrojone te lektury, że tam do jednej na kwartał książki, czy tam w ogóle. A tak w ogóle, to jeszcze chciałam powiedzieć, że po prostu nauczyciele tylko pracują 4-5 godzin dziennie. Pensje mają też ogromne, a wkład pracy jest mierny, mizerny bym powiedziała, bardzo. Dzieci są niedouczone w ogóle i to po prostu nie ma porównania. Jest taki poziom niski, że za ileś lat to się okaże, że te dzieci w ogóle nic nie umieją.
Pani ma jakieś konkretne doświadczenia, spotkania z takim nauczycielem?
Mam doświadczenia. Nie będę mówiła na ten temat, ale mam konkretne doświadczenia.
Dziękuję.
I dlatego
za telefon pani Halina.
Słyszę tą rozmowę i się zgłosiłam. Dziękuję.
Dziękuję. Pani doktor.
No, chciałabym tutaj najpierw sprostować, że nie jestem panią minister.
Tak. Tutaj, krytykujemy system edukacji, czy nauczyciel?
Ministra, ale to nie jestem ja. Natomiast pani ma tutaj świętą rację, wskazując, że dzieci w szkole nie czytają. Nie czytają, no ale nie czytają również dorośli. Wynika, to się chyba nawzajem wszystko wspiera. Szkoła nie wymaga w zasadzie lektur. bo nie ma na to czasu. A problem jest problemem szerszym. To jest chyba bolączka całego pokolenia. Dzisiaj młodzi, którzy korzystają z takich środków audiowizualnych nagminnie, wysyłają sobie krótkie wiadomości tekstowe. Dla nich ćwiczenie, które wymaga pisania, jest ćwiczeniem bardzo trudnym. Ponadto sam program szkolny jest tak ułożony, że dzieci bardzo często podkreślają, zarysowują, robią rysunki, rozwiązują krzyżówki, natomiast nie czytają i rzeczywiście nie piszą wypracowań, ale w licznych klasach nauczyciel nie byłby nawet w stanie przeczytać 25 wypracowań, a jeżeli nawet byłby w stanie, to całą lekcję musiałby te ćwiczenia omawiać. Nie ma na to czasu. I znowu wracamy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Klasa musi być mała. Według rozwiązań amerykańskich związanych z efektywnym panowaniem nad grupą, optymalną grupą jest 10-12 osób. Jeżeli jest ich więcej, wtedy sporą część czasu zajmują rozmaite czynności organizacyjne, a to w szkole zwykle się dzieje kosztem dzieci.
Dziękuję. Proszę bardzo. Radio Maria, rozmowy niedokończone.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Marcin z Gorlic. Mam pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o koszty likwidacji dużych szkół i podzielenia ich na mniejsze. Czy pani ma jakieś wyliczenia? Druga sprawa, nauczyciele, którzy wysyłają dzieci na korepetycje. Słyszałem, że w Finlandii taki nauczyciel traci pracę. Nie wiem, czy to jest prawda, ale też byłbym za tym. I trzecia sprawa, pozdrawiam panią, która wcześniej mówiła, że wszyscy nauczyciele są tacy. Równie dobrze możemy mówić to o każdym zawodzie i polecałbym trochę zdrowego rozsądku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. No właśnie, czy wszystko możemy wrzucić do jednego garnka?
Nie, tak, nie możemy wrzucić wszystkiego do jednego garnka. W Finlandii rzeczywiście nauczyciel straci pracę, jeżeli dziecko będzie pobierało korepetycje, ale pamiętajmy, że szkoły w Finlandii to są szkoły, które liczą 40-50 uczniów. Na tych 40-50 uczniów
jest... Ale nie w klasie.
W szkole. W szkole. I do takiej liczby też chcielibyśmy dążyć. No jest pytanie, czy nas na to stać. Wydaje się, że problem edukacji i przeznaczenia środków na edukację to jest problem, który w najbliższym czasie tak czy owak będzie musiał być rozwiązany. Jeżeli tu już mówimy o Finlandii, to chciałam tu zwrócić uwagę, że oni przeznaczają na edukację i oświatę 7% budżetu. No to w porównaniu z naszym jest to jednak liczba zdecydowanie bardziej dla dzieci fińskich korzystna. Takie przeliczenia podobno trwają, ale szczegóły do wiadomości publicznej się nie przedostają. Przed tym programem ja usiłowałam się zorientować na przykład, ile osób liczy Ministerstwo Edukacji wraz ze wszystkimi podległymi jednostkami, z tymi osobami, które też są zobowiązane do komisjach, które pracują w komisjach egzaminacyjnych, ile ta cała administracja i kontrola nas kosztuje i nie jest to proste do stwierdzenia. Przyznam się, że nie udało mi się tego przed programem dowiedzieć. Będę próbowała dalej, ale nie są to sprawy proste i pytanie złośliwe, czy one celowo nie są tak zafałszowywane, żebyśmy nie za wiele na ten temat wiedzieli. Nie mówię to o obecnej ekipie, bo to jest dopiero kilka miesięcy działania i to, co o tej sytuacji wiemy, wskazuje, jak z jak ogromnymi trudnościami obecna ekipa się musi zmagać, biorąc pod uwagę ten stan oświaty i prawa administracyjnego, zawikłania przepisów, masy tych przepisów, jak bardzo to jest trudne, nie tylko do zmiany, ale w ogóle do samego zdiagnozowania. Wydaje się, że to jeszcze chwilę potrwa.
Pani doktor,
ale się staramy.
Jeżeli tak mogę, co do tych korepetycji, czy korków tak zwanych, no bo u nas to tak trochę, jak słyszymy, taka dobra, pozytywna moda, tak, żeby się dokształcić, a czy to nie wstyd, tak, bo z jednej strony powinno być nauczyciela. Kiedyś pamiętam, ktoś mi mówił, że mieliśmy takiego nauczyciela, że on nas wszędzie prześladował. Gdybyśmy nawet próbowali coś ściągnąć jedno od drugiego, to było niemożliwe, bo on nawet nas widział w autobusie, w tramwaju, wszędzie był za nami, tak, ale dziś można powiedzieć, my z matematyki, to nikt nas nie zagnie, jak nas nauczył, jak podchodził do nas, czyli też i do swojego, że tak powiem, powołania, do tego, kim on jest, czy kim powinien być nauczyciel dla młodego pokolenia. Myślę, że tutaj wiele sytuacji na to wpływa. Też ta relacja, nie wiem, rodzice, nauczyciel, rodzice, szkoła. Tak, z jednej strony napiętnujemy, a z drugiej strony chcemy dużo, a też nauczyciel nie ma szacunku, no, i tak dalej. Ale te korki, te korepetycje, no tutaj, co z tym zrobić?
No, trzeba powiedzieć, że bardzo często korepetycje są udzielane przez tych właśnie nauczycieli, którzy w klasie nie bardzo się do swoich obowiązków przykładają, ale często nie jest to wina nauczyciela, gdyż z naszych badań wynika, że jest część młodych ludzi, którzy nie chcą się uczyć. To, że nauka jest dla każdego i na każdym poziomie, to jest jeden z mitów. Nauka nie jest dla każdego. Nauka też wymaga sporego nakładu determinacji. Szkoła, czy jesteśmy raczej wychowywani, czy utrzymywani w takim przekonaniu od lat, że szkoła ma być radosna, przyjazna, że uczenie się to jest sama przyjemność, no nie jest to prawda. Wiedzieć jest, jak już wiemy, to jest przyjemnością, ale proces dochodzenia do wiedzy często jest procesem żmudnym, trudnym. Trzeba zrezygnować z wielu przyjemności. Nie każde dziecko jest na to gotowe, a w sytuacji, kiedy od wyniku testu po szóstej klasie na przykład, no teraz już go szczęśliwie nie będzie, ale testy na przykład po zakończeniu trzeciej klasy gimnazjum decydują o tym, do jakiego następnie liceum się dziecko dostanie, no to rodzice chcieliby, żeby jednak dziecko się dostało możliwie do najlepszego i wobec tego finansują korepetycje. To wszystko jest związane, jak już wspomniałam wcześniej, z tą wadliwą organizacją oświaty. Szkoła musi być mniejsza, klasy muszą być mniejsze. Wtedy bardzo wiele tych problemów, które w tej chwili się ze szkołą wiążą, niejako samoistnie ulegnie rozwiązaniu. Tutaj wystarczy sobie wyobrazić, jak funkcjonuje w dużej szkole. Na przykład w Poznaniu mamy takie gimnazja, gdzie jest 10 równoległych klas pierwszych, drugich czy też trzecich. Jeżeli mamy do czynienia z taką masą uczniowską, ona się jeszcze przemieszcza, ponieważ poszczególne lekcje są w różnych miejscach w szkole, no to siłą rzeczy żadna lekcja nie rozpoczyna się punktualnie, bo dzieci z jednej klasy wychodzą, muszą przejść do drugiej, zanim przyjdzie pani, już trochę czasu minęło. Jednym słowem, uczymy się niepunktualności. Zanim pani przyjdzie, już ten szereg jakoś sobie radzi, zaczyna się rozbawiać, zaczyna się poszturchiwać. To jest kolejny problem. Dzieci się przemieszczają po szkole z torbą pełną książek. Książka dla dziecka, kiedy dzisiaj jest podręcznik w twardych okładkach, zeszyt, coś do ćwiczeń, buty, strój na WF, to jest torba, która waży kilka kilo i teraz dziecko z tą torbą się przemieszcza przez ileś godzin i tak przez ileś dni w ciągu roku. No jest to na pewno rzecz dziecku niesprzyjająca, ale z drugiej strony, jeżeli mamy tak liczne klasy, tak wielkie szkoły, to trudno sobie wyobrazić inne zorganizowanie tej szkoły, inne zorganizowanie procesu kształcenia. Bardzo często są to też szkoły na zmiany. No jest to problem. Można powiedzieć, że to jest problem w dużych miastach, ale w szkołach też jest problem, w szkołach wiejskich, dlatego że bardzo często okazuje się, że opłaca się bardziej zlikwidować małą szkołę i dzieci dowozić do jednej większej, niż utrzymać tą placówkę niedużą gdzieś pod bokiem dziecka, co też się odbija na młodym pokoleniu, tylko w inny sposób niż na tym pokoleniu w wielkich miastach. Badania, które prowadziliśmy parę lat temu w Goleniowie, wykazały, że na przykład takie autobusy dowożące dzieci do szkół, gimbusy, to jest jedno z głównych źródeł przemocy między dziećmi, gdyż kierowca musi zwracać uwagę na drogę. Nie zawsze pani jest w stanie opanować tą rozbrykaną masę. Dziecko, które zajedzie do takiego gimnazjum, już po południu do niego nie przyjedzie, nawet jeżeli by tam były bardzo atrakcyjne zajęcia, no bo nie ma takiej fizycznej możliwości. W efekcie poziom oświaty spada. No i z różnych powodów mamy to, co mamy zarówno w wielkich miastach, jak i na wsi. Także rodzice, którzy chcieliby jednak jakiejś kariery dla swojego dziecka, ratują się i załatwiają korepetycje, co jest, jak pan tutaj słusznie przeczuwa czy zauważa, wskaźnikiem choroby systemu. W dobrym systemie korepetycji być nie powinno. Szkoła powinna dziecku zapewnić taki poziom wiedzy, jaki będzie dla niego odpowiedni, aby ono mogło zrealizować swoje marzenia czy swoje ambicje.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta z Polski Południowej. Ja jestem emerytowaną nauczycielką. I wiem, że jak pracowałam w szkole ośmioklasowej, uczyło się znacznie lepiej. Później jeszcze dopracowywałam trochę, będąc na emeryturze, gdzie były klasy gimnazjalne. To było niebo a ziemia. Nie ma porównania. Naprawdę młodzież gimnazjalna już nie wie, kim jest. Ma wielkie wyobrażenie o sobie. Porozumieć się trudno z nimi, bo im się wydaje, że już chodzą do średnich szkół. A jednak to jest jeszcze młodzież, to 15-14-latkowie, prawda? Trudno się pracuje, naprawdę, bardzo. Poza tym zgadzam się w wielu przypadkach z panią doktor, o których mówiła teraz ostatnio. Właśnie te korepetycje. Nauczyciele nie mają czasu na lekcje. Albo lekceważą sobie bardzo i tylko stosują testy. Dzieci nie zdążą się nauczyć z jednego dnia na drugi, bo tak w ciągu jednego dnia 6 lekcji, w tym 2 razy kartkówki, testy i tak dalej. Dzieci nie potrafią rozmawiać, naprawdę. Nie umieją rozmawiać. Proste zdanie to dla nich wielka trudność. Dlaczego? No właśnie, nie piszą tak jak wcześniej pani mówiła, wypracowań. Wypracowania mają być krótkie, treściwe. Nie ma rozwijania treści, tylko to, co najważniejsze. I dzieci, wiadomo, internet, telewizja, rozmawiają tylko z internetem, prawda? Z komputerem. a po prostu nie rozwijają języka. Poza tym, o co jeszcze chodzi? Różne wydawnictwa, różne. I jeszcze pracując miałam do czynienia z tym, bo co roku nowe podręczniki, nowe treści, a w nich bardzo wiele sytuacji takich niewyjaśnionych, że nauczyciel miał problemy, żeby, bo po prostu źle ułożone treści z błędami. I jest to trudność również dla rodziców. Mam w rodzinie czwórkę wnuków i nie mogą te dzieci mieć książek jedno po drugim, tak jak kiedyś było. Tylko rodzice muszą co roku kupować nowe książki, wydawać mnóstwo pieniędzy. I to, tak jak pani doktor mówiła, w twardych okładkach, gdzie dziecko jest obciążone nadmiernie. Chciałam jeszcze ustosunkować się tutaj do pani, która wcześniej zgłaszała problem, że praca nauczyciela to 4-5 godzin. No, przykro mi, że ta pani tak postrzega pracę nauczyciela, bo jednak jeżeli jest nauczyciel solidny, to ma pracy mnóstwo w domu, żeby wziąć do domu klasówki, czy kartkówki, czy przygotować się do lekcji. Poza tym posiedzenia rad pedagogicznych, jednych, drugich, jakieś zebrania, spotkania z rodzicami. To wszystko się liczy. To nie można mówić, że ten nauczyciel to zrobi, odpracuje 4 godziny i idzie do domu, jest wolny. Ile problemów jest w klasie wychowawczych? Nie wiem, jak teraz sobie radzą wychowawcy, bo mam przykład, że dziecko miało problem, poszło do pedagoga, a pedagog bardzo, bardzo źle postąpił, bo zamiast zachować w tajemnicy rozmowę z dzieckiem, to na forum klasy powiedział, przykro mi było, że to dotyczyło mojego wnuka. No tak się nie robi. Pedagog to pedagog, osoba zaufana, prawda? Chcielibyśmy mieć takich pedagogów. Z większością wypowiedzi zgadzam się, owszem. No i te korepetycje. Nie powinno być takich korepetycji, bo nauczyciel, tak jak mówimy, ma płacone za to i powinien tak na lekcji nauczyć, żeby dziecko nie musiało korzystać z korepetycji. Dziękuję bardzo za wypowiedź, że mogłam się dołączyć tutaj do dyskusji.
Dziękujemy pani Elżbieto.
Z Panem Bogiem.
Pani doktor, proszę.
Problem nauczyciela to jest osobna sprawa i bardzo napięta i też kontrowersyjna. Dlatego dlaczego nauczyciel jest mało w szkole poważany? Dlatego, że na dobrą sprawę od nauczyciela w szkole niewiele zależy. Nauczyciel realizuje program, który skądinąd uważa za niezbyt mądry, powiedzmy, ale dzieci też wiedzą, że on musi to robić i że się wcale z tym nie identyfikuje. Aby nauczyciel był w szkole autorytetem, to szkoła musi posiadać jednak autonomię. Jak już tutaj krótko wspominałam, może jeszcze do tego nawiążę. Szkoła przede wszystkim wychowuje przez nauczanie i tego żadne czary-mary wychowawcze 100 pedagogów nie zmieni. Szkoła, powtórzmy, wychowuje przez nauczanie. Dobrze nauczając, przy okazji wychowuje. Dobrze nauczając, to znaczy kompetentnie, to znaczy sprawiedliwie, a także realizując systematycznie to, czego się od dziecka wymaga. Żeby szkoła w ten sposób mogła funkcjonować, aby była autonomiczna, to wszystkie 4 narzędzia, które jej tą autonomię zapewniają, musi mieć we własnym ręku. A więc program musi od niej zależeć, organizacja musi od niej zależeć, musi od niej zależeć kontrola. Dzisiaj przez istniejący system oświatowy te wszystkie elementy nie zależą od szkoły. One wszystkie zależą od jednostek zewnętrznych, jednostek centralnych i nauczyciel w wielu wypadkach, no, nie zgadzając się z tym, co ordynuje się ze szczebla centralnego, jednak to realizuje, gdyż chce zachować pracę, a wielu nauczycieli traktuje zresztą swoją pracę nie zawsze rzetelnie, ponieważ też i wielu nauczycieli w pracy nie realizuje się, nie są to nauczyciele z przekonania. Problem ten rozwija i szeroko na ten temat mamy, szeroko go komentuje Aleksander Nalaskowski. Tutaj zwracałabym Państwu uwagę na znakomitą książkę na ten temat Aleksandra Nalaskowskiego, Ortodoksja i chaos. Pisał również o nauczycielach w przededniu reformy oświatowej ministra Handkego i wszędzie tam widzimy taki oto proces, że zawód nauczyciela z przekonaniem, z powołania, z miłością wykonuje mniej więcej na obecnym etapie 1/3 nauczycieli. Reszta to są osoby mniej lub bardziej przypadkowe. No ale też ktoś, kto nie był przez choćby jeden dzień szkolny w takiej szkole, gdzie jest, jak już tutaj wspomniałam, w Poznaniu jedno z gimnazjum, 10 klas pierwszych, jest to sytuacja tak stresująca i tak dramatyczna, że jest no, trudna do wytrzymania dla każdego, a jeżeli nauczyciel musi w tym hałasie przebywać przez 5 dni w tygodniu, to trudno się dziwić, że on jest potem zdenerwowany. Jak jest zdenerwowany, to się to również odbija na dzieciach. A przede wszystkim trzeba podkreślić też, że nauczyciel jest dość bezsilny, jeżeli trafia na ucznia, który się źle zachowuje. W zasadzie z takim uczniem, który zachowuje się w sposób urągający kulturze, właściwie nic nie można zrobić. Nie można zostawić takiego ucznia za złe zachowanie na drugi rok w tej samej klasie. Nie można go ze szkoły usunąć. To znaczy, teoretycznie można go przesunąć do innej szkoły, no ale dyrektor tej drugiej szkoły musi wyrazić na to zgodę, a kto chce takiego ancymonka wśród swoich uczniów. Jednym słowem, uczniowie dobrze się orientują, że niewiele można zrobić, jeżeli się oni źle zachowują. No i nauczyciel też to wie. Takie obrazki, jak pamiętamy, nauczyciel z koszem na głowie, to nie był taki eksces jedyny. To się zdarza, no ale dopóki się nie zmieni organizacja oświaty, dopóki nauczyciel nie będzie w takiej strukturze, w której jego walory będą mogły w pełni zabłysnąć, a zarazem na uczniów niegrzecznych, poza pogrożeniem palcem, będzie miał również inne narzędzia, no to do tego czasu chyba niewiele się zmieni. Powinniśmy jednak do tego dążyć, aby szkoła powróciła do takiego systemu, gdzie jednak można również ucznia efektywnie ukarać. Oczywiście wiem, że mogą się od razu tutaj pojawić głosy, że wracamy do jakiegoś totalitaryzmu, ale nie jest prawdą, że w naszych szkołach prawdziwym problemem jest nadmierna surowość. W naszych szkołach prawdziwym problemem jest straszna pobłażliwość. Uczniom bardzo wiele uchodzi na sucho, ale również bardzo wiele uchodzi na sucho nauczycielom i problem funkcjonowania takiego, żeby się nikomu nie narazić z jednej strony, a z drugiej strony, żeby względnie bezstresowo przejść poszczególne etapy kształcenia, bo przecież prawdziwa nauka to jest przez korepetytora i te dzieci, które poważnie traktują swój edukacyjny proces, to są na ogół dzieci z tak zwanych dobrych domów, na których edukację rodzice łożą i te dzieci osiągają bardzo dobre wyniki, niejako niezależnie od szkoły.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, dziś w rozmowach niedokończonych podejmujemy temat system edukacji. Potrzeba zmian. Naszym gościem jest pani dr Maria Dąbrowska-Bąk, długoletni wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z Zakładu Resocjalizacji. Czekamy na Państwa głosy, telefony. Przypomnę numery do studia 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Halina z Lubina.
Szczęść Boże.
Chciałam właśnie powiedzieć, że byłam nauczycielką i w momencie, kiedy powstały gimnazja, uczyłam w 21 klasach chemii. No to faktycznie ta gimnazja to była porażka. Twierdzą tak i rodzice, uczniowie i nauczyciele. Nie znam osoby, która by się pozytywnie wyraziła na ten temat. No i tu popieram oczywiście panią doktor, wspaniale to wszystko czuje, widzi, no i uważam, że to wszystko tak właśnie powinno być.
A co możemy zrobić, pani Halino?
Bo uważam, że naprawdę jednak zlikwidować te gimnazja, powrócić do tego starego systemu, bo w tym starym systemie też uczyłam, więc uważam, że to był lepszy system.
A jak państwo przyjęliście tą nową propozycję? Bo to też ktoś zdecydował.
To było zupełnie, i nie wiem, czy wszyscy to pamiętają. Przynajmniej ja to zrozumiałam tak, że będą szkoły podstawowe sześcioklasowe i gimnazja będą tak jakby podzielone. Dla uczniów, którzy rokują na jakąś tam przyszłość naukową, no i będą klasy uzawodowione, które nigdy nie powstały.
Dziękuję.
Ja to tak pamiętam, tak nauczyciele o tym, tak mówiono o tym wtedy, kiedy miały powstać te gimnazje. I wszyscy się ucieszyli, że sześcioklasowa szkoła podstawowa, prawda, no bo no wystarczy, tak? Dla tych, którzy mają się uczyć zawodu, to wystarczy. A te gimnazja, to miały być takie faktycznie gimnazja, gdzie miał być ten podział. Ja tak to pamiętam, tak to rozumiałam, tak to widziałam i tak się o tym mówiło, a to nigdy nie powstało. Nie powstały nigdy klasy. To po prostu została przedłużona jakby szkoła podstawowa o kolejne 3 lata, według mnie.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Szczęść Boże. Pani doktor, bardzo proszę.
Rzeczywiście pomysły wyglądały bardzo zachęcająco. Jednym z elementów, który stał za zmianą tamtej ośmioklasowej szkoły, za jej podziałem, było to, że podnoszono, iż w takiej dużej strukturze są zarazem małe dzieci, a także już młodzi pod wąsem i dorosłe poniekąd kobiety, prawie że kobiety. Uważano, że oddzielenie tej właśnie grupy młodszych od starszych będzie korzystne, no ale gimnazja miały rzeczywiście wyglądać inaczej. Miały być, tak jak tutaj pani wspomniała, takim elementem dalszego kształcenia. Tymczasem po wprowadzeniu tej reformy zaczęliśmy dążyć, no nie wiem, czy nie po to, żeby się popisać przed Europą, bo bardzo wiele rzeczy się dzieje w Polsce dlatego, że chcemy się popisać albo dorównać Europie. Zaczęliśmy dążyć do tego, aby każdy miał maturę. No i właściwie prawie, że każdy ma maturę, tylko że ta matura nie dorównuje również tej, którą się osiągało w tej szkole zwanej szkołą komunistyczną. Dzisiaj jesteśmy w takiej paradoksalnej sytuacji, że poniekąd wspominamy jako rzecz dobrą tamtą szkołę, chociaż mamy nadzieję, że czasy, które minęły, już nie wrócą. No ale trzeba powiedzieć, że to, co było dobre i nie ma powodu, żeby to kwestionować. I jeżeli w przeszłości były jakieś sprawy, które możemy dzisiaj zastosować, to należy je zastosować, nie zwracając uwagi na to, czy one pochodzą z czasów takich czy innych, bo że gimnazja rzeczywiście wymagają likwidacji, to wydaje się, że jest problemem bezspornym, ale musimy pamiętać, że jest ogromny opór samych nauczycieli i dyrektorów gimnazjów, którzy kierują do ministerstwa protesty, gdyż, no, jak tutaj już wspomniano, nauczyciele sądzą, że stracą w ten sposób pracę, co nie jest prawdą z tego względu, że przecież liczba uczniów się nie zmieni. Oni będą tylko inaczej ustrukturalizowani. No, naszym zadaniem jako społeczeństwa wychowującego jest dopilnowanie tego, aby powstająca nowa struktura nie była strukturą wielkich szkół, które są posadowione na pustyni, w tym sensie, że ze szkół zupełnie są uwolnione wielkie obszary wiejskie, natomiast w wielkich miastach mamy takie właśnie gimnazja, jak niektóre w Poznaniu. Pytanie o pieniądze zawsze jest pytaniem drastycznym, no ale nie wiem, dlaczego wielu z nas, myśląc o oświacie, stara się być rzecznikiem ministra finansów. No to już niech minister finansów pogłówkuje, jak te pieniądze wydostać. W moim przekonaniu jest wiele takich wydatków państwa, które są niekonieczne. Jeżeli przeszlibyśmy na system zadaniowy konstruowania budżetu i jakoś bardziej wnikliwie się przyjrzeć poszczególnym wydatkom, które przez budżet przechodzą, to wydaje się, że z różnych miejsc udałoby się wykroić wydatki tam niekonieczne, a przeniesione do oświaty. Nie sądzę, żeby to było rozwiązanie nie do udźwignięcia przez osoby chętne i czynne, tylko wydaje się, że problem polega na tym, że w dużej mierze musimy korzystać, czy ministerstwo korzysta z tej kadry administracyjnej, nazwijmy to, która pochodzi z poprzedniego etapu, a nie jesteśmy do końca pewni, czy to są ludzie w pełni oddani nowym porządkom. Według Friedmana na przykład drastyczne zmiany przede wszystkim można wprowadzić w pierwszych 100 dniach. No 100 dni już minęło i teraz każdą zmianę wprowadzić będzie coraz trudniej. Ale jednak wydaje mi się, że jeżeli ministrom, a w szczególności ministrowi, czy pani minister oświaty będzie towarzyszyć życzliwość, ale połączona z presją społeczną na takie, a nie inne rozwiązania, to sprawy są do rozwiązania, myślę, w stronę dla nas korzystną, bo także z uwag, które tutaj państwo wygłosili, wynika, że jednak gimnazja są strukturą, która się nie sprawdziła. I jak już wspomniałam, nie każdy eksperyment jest udany. Ten najwyraźniej udanym nie był.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie. Amen. Z tej strony Mateusz, kłaniam się z prasy między Gdańskiem a Złotowem. Jestem pierwszym rocznikiem gimnazjalnym. 86. rocznik. I nie zapomnę tego, jakim wielkim szokiem było dla nas w szóstej klasie, kiedy dowiedzieliśmy się, że nagle zmieniamy szkołę z podstawówki do jakiegoś tworu, który nazywa się gimnazjum. Oczywiście z dzisiejszej jakby perspektywy nie jestem za tym tworem gimnazjalnym, natomiast przez gimnazjum, dzięki gimnazjum też poznałem niesamowitych nauczycieli, niesamowitych pedagogów. Dzięki temu, że było to gimnazjum, mogłem poznać moją panią profesor od polskiego, która mnie nauczyła wielu, wielu niesamowitych rzeczy. Obecnie jest na emeryturze, bardzo ją pozdrawiam serdecznie. I tak sobie myślę, że tak, że zmiany są potrzebne w edukacji na pewno, na pewno. Na pewno zmiana jest potrzebna, ponieważ gimnazjum daje właśnie to, co państwo mówicie. Daje w tak młodym wieku nagle poczucie tego, że jest się już kimś o wiele, wiele starszym. Jakieś takie przyzwolenie do czegoś, do czego jeszcze człowiek chyba nie jest dojrzały. Tak ja pamiętam. Pamiętam bardzo dobrze, jak uczyliśmy się tego samego, co w podstawówce przez te 3 lata gimnazjum, a potem mieliśmy powtórkę jeszcze w liceum przez 3 lata. I pamiętam jedno, że to nam nie wyszło na dobre, bo mam brata, który jest ode mnie starszy o rok, on jeszcze szedł w tym podstawowym jakby 8-letnim trybie i on wie dużo, dużo więcej. Tej wiedzy skorzystał wiele, wiele więcej. I wydaje mi się, że teraz zmiany, które powinny nastąpić, one też powinny brać pod uwagę właśnie, ale to przede wszystkim brać pod uwagę to, że świat niestety poszedł do przodu, że to jest ten internet, który nas bombarduje. Ja mam teraz 2 dzieci i też boję się, co będzie dalej, no przecież to jest tak, bo gdzieś tam bombardowanie tej wiedzy różnej zewsząd ze środków z mass mediów, no jest, no przecież to wiemy wszystko, że jakby ta dostępność informacji jest o wiele większa niż kiedyś. I teraz jak to, czy to przywracać, ja takie podaję pytanie, czy przywracać to znów do tych 8 klas, które się oczywiście sprawdziły, ale one sprawdziły się wtedy, kiedy my spędzaliśmy kupę czasu na podwórkach, nie w domach, kiedy kupę czasu spędzaliśmy z przyjaciółmi, kiedy dzwoniło się domofonem i chodź, idziemy na piłkę, a dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj młodzież ma Facebooki, dzisiaj porozumiewamy się przez internet, umawiamy się na spotkania, które trwają 5 minut. Ja nie widzę przy blokowisku, w którym mieszkam, nie widzę grupek młodzieży, która razem ze sobą przebywa, bawi się w jakieś wymyślone gry, zabawy, kangury, jakieś zbijaki, nie wiadomo co. A wtedy to było. I to też kształtowało nas. Kształtowało nas jakby w tym, że jesteśmy społecznością, że żyjemy razem, nie? Z innymi ludźmi. A teraz to wszystko, teraz jak to zmienić? Jak to ogarnąć, żeby właśnie... To jest dla mnie pytanie takie, no, z którym państwa też chciałbym zostawić i też chciałbym wysłuchać, pani doktor, państwa, jak to tam macie na ten temat, jakie zdanie. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
No dziękuję za te uwagi. Moja rada byłaby dość przewrotna. Pozwolę sobie zacytować zdanie profesor Andrea Folkierska stwierdziła kiedyś, że aby społeczeństwo było demokratyczne, szkoła musi być konserwatywna. I wydaje się, że tym elementem, który mógłby być panaceum na problemy współczesnego świata, jest właśnie szkoła konserwatywna. Być może wielu się oburzy tym, co powiem, ale wydaje mi się, że na przykład w szkole nie powinno się pozwalać na używanie komórek. Szkoła powinna być takim azylem dla młodego człowieka, gdzie będzie miał szansę się spotkać z drugim bezpośrednio. Proszę zauważyć, jak wyglądają przerwy dzisiaj w szkołach. Każdy siedzi pod ścianą i ze swoim urządzeniem audiowizualnym po prostu. Nie rozmawiają ze sobą, nie tylko, że na podwórku, ale również nie rozmawiają ze sobą w szkole. To się dzieje nie tylko w szkole, to się dzieje również na uczelniach. Bardzo często się zauważa, prowadząc wykład, że grzecznie i uważają i słuchają pierwsze ławki, ale te ławki cały czas pracują pod spodem i zerkają na to, co się tam dzieje na wyświetlaczu. W efekcie studenci również nie uważają, nie są w stanie szybko notować, żądają powtórzeń, nie rozumieją, co się mówi. Jednym słowem powtórzę, żeby społeczeństwo było demokratyczne, szkoła musi być konserwatywna, a więc uwolniona od całej elektroniki, którą na przykład Aleksander Nalaskowski określa jako balast. Można jako panaceum spróbować zainstalować szkołę w cudzysłowie ubogą, a więc taką, gdzie będzie możliwie mało oprzyrządowania, natomiast dużo myślenia, rozmawiania, czytania, pisania. Tu może przez analogię przykład, który w prasie się pojawił. Otóż w jednym z przedszkoli postanowiono przez tydzień nie używać żadnych kupionych czy istniejących w przedszkolu zabawek. I się okazało, że dzieci przez tydzień były bardzo twórcze, bo nie mając do dyspozycji tego, co już dorośli im zaordynowali, same zaczęły sobie wymyślać rozmaite, w cudzysłowie, pomoce naukowe. No nie myślę, żeby aż tak ze szkołą postąpić, ale problem, czy szkoła nie powinna być właśnie takim azylem, gdzie jesteśmy wolni od świata elektroniki po to, żeby się skupić tylko na sobie, na swoich przyjaźniach, bezpośrednich kontaktach, czy to nie byłoby jednak jedno z wyjść możliwych do przeprowadzenia.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Leszek z Łódzkiego dzwoni.
Leszek z, Łódzkiego, tak?
Z Lubelskiego.
A, z Lubelskiego, dziękuję.
No, chciałbym się tu odnieść do rozmów i odnośnie tych tabletów w szkole. No, definitywnie powinny być zakazane, nie wiem, może nawet i na czas lekcji zabierane jakoś, no, ale jeszcze mam takie przemyślenie na temat tych tabletów, dlatego że nauczyciele często przyzwalają. Przyzwalają dlatego, że jest spokój, że uczeń nie biega, że uczeń nie hałasuje, że uczeń sobie siedzi i nie przeszkadza. No, takie są po prostu z tego wnioski wynikają, bo rozmawiam ze swoim synem i nawet są zadowoleni, że on sobie siedzi, nic sobie tam nie robi, nikomu nie przeszkadza i tak dalej, a ja po prostu nie jestem z tego zadowolony, że on tam na tym telefonie tam sobie nawet gra, powiedzmy, nie jest w sieci, w internecie. A jeszcze cofnę się do wypowiedzi pani emerytowanej pedagog. No, jej słowa to naprawdę są bardzo trafione i mogły być w ministerstwie nawet służyć pomocą do doradzania nawet, bo naprawdę to jest to, co chciałem usłyszeć. Szkoła powinna być ośmioklasowa, taka jaka była wcześniej. Dlaczego? Dlatego, że uczeń w wieku 13, 14, 15 lat, on po prostu czuje już, jakby był naprawdę już, nie wiem, starszy, ważniejszy, mądrzejszy, ale tam dalej w głowie różne tam się czają takie głupie pomysły. I teraz, tego jeszcze nikt nie poruszał, ale gdy szkoła jest ośmioklasowa, podstawowa, ja uczęszczałem do takiej szkoły, znamy się od przedszkola. Wszyscy uczniowie znamy się od przedszkola, wiemy, kto kim jest, kto co może komu uczynić i tak dalej, ale jeszcze co więcej, rodzice się znają od przedszkola, od tego małego. I na przykład, gdy jest jakieś nieporozumienie, jest jakiś problem, ktoś kogoś trącił, pobił, nie daj Boże, ale są takie sytuacje, że ktoś kogoś tam po prostu tknął. I wtedy jest wielka afera, jeżeli się rodzice nie znają, bo mój jest najlepszy. A tutaj nie. Gdy się znamy od przedszkola, to my sobie potrafimy pewne sprawy powiedzieć prosto w oczy. Gdy się znamy dosyć długo i nikt nie ma pretensji, tylko po prostu przemyśli, czy faktycznie ten mój syn czy córka jest takim dobrym, albo faktycznie czy jest takim złym. No i wtedy jakoś tak łatwiej do porozumienia dochodzimy, że na przykład jakaś tam wina jest bardziej zrozumiana z jednej strony bądź z drugiej strony i możemy zadawać w tym momencie. Także tutaj każdy czeka, kto głosował praktycznie na PiS, na nową zmianę, lepszą zmianę. No czeka, powiem więcej. Więcej ludzi czekają nawet na tą zmianę ośmioklasową niż na to 500+ przysłowiowe, bo teraz już tam niektórzy kują do tych rodzin, gdzie są wielodzietne, a zaznaczam, że nie każde rodziny, które są wielodzietne, mogą być jakieś patologiczne, ale już są takie szpile, a ile się nabierzecie pieniędzy i tak dalej. A ile będzie kosztował ten uczeń, który ukończy szkołę jakiś tam po różnych perypetiach z prawem i tak dalej w poprawczaku albo w więzieniu, gdy nie będzie dobrze ukształtowany od, powiedzmy, przedszkola do końca swojej nauki. Także tyle.
Panie Leszku, bardzo dziękuję. No, szkoda, że tak można zawsze powiedzieć, że zwracacie uwagę na nas, jak dostajemy pieniądze. Wcześniej nie byliśmy punktem zainteresowania.
No właśnie, bo was. Sam jestem też, mam czwórkę dzieci i powiem tak przewrotnie, że no wcześniej mi się urodziły niż nawet były zamiary z tym 500+, także mogę trochę tak z otwartą przyłbicą o tym mówić, bo niektórzy, kto podejrzewam będą mieli te dzieci w przyszłości, to już będą im mówić, a wyście dlatego, bo to 500+. Nieprawda, no są dzieci i tyle. Ale pomijam to, bo po prostu to nie jest tematem tej rozmowy. Tematem rozmowy jest szkoła, także uczulam tutaj panią doktor, żeby po prostu te 8 klas z powrotem wróciło, bo to było to. To po prostu to dziecko jeszcze się kształtowało w tej społeczności już od przedszkola. Łatwiej było komunikatywne z rówieśnikami, z nauczycielami. I także no łatwiej można było się porozumieć z rodzicem, bo niekiedy szkoły gimnazjalne są oddalone od miejsca zamieszkania i po prostu ten nauczyciel, no ciężko musi dojść do tego rodzica, pomijam wywiadówki, ale nawet no trudno z nim tak porozmawiać na jakieś problematyczne sprawy. No i jeszcze odnośnie gimnazjów, to jest naprawdę, co tam się dzieje, to jest naprawdę patologia, naprawdę. No, no są u nas takie gminy, gdzie jest jedno gimnazjum na całą gminę. I proszę państwa, wyobrażacie się, tam się dzieją tańteńskie sceny, po prostu nauczycielom są auta przestawiane między drzewa i tak dalej. To jest normalnie, no płakać się chce. Co się dzieje w takich gimnazjach?
W 83 podobnie było w średniej szkole.
Ale ja na przykład, gdy chodziłem do 8 klasy, to po łapkach się dostawało, jak ktoś tam troszkę nabroił i tak dalej. I to później na przyszłość, gdy człowiek miał te, no, 25, no tak. Nie powiem 18, ale już 25-30 lat, to no dobrze, że się dostało po łapkach, bo coś tam nie dalej do głowy nie przychodziło.
Kiedyś człowiek myślał, że kij do bilarda służy, a tu widział na rękach, prawda?
Nie, była linia taka półmetrowa, 10-centymetrowa i po prostu bardzo w dobrym celu służyła przez dyrektora. Także naprawdę jakieś tam karcenie, no mówią, że karcenie i tak dalej szkodzi. No na pewno jakieś takie, nie wiem, no sytuacje chore, no to no może są niewskazane, ale po prostu jakieś ukierunkowanie tego ucznia na jakąś pozytywną drogę jest dobre, no bo po prostu on rozumie może nie przez tą naukę, tylko może troszeczkę i tym bólem, ale no naprawdę, no ach, i jeszcze jedna myśl taka, bo tutaj jesteśmy odnośnie szkoły. Różne elementy, różne jakieś tam organizacje w poprzednim systemie bardzo mocno wtykały nosa w sprawy uczniów, w sprawy dzieci, w sprawy wychowawcze. Powiem o takiej no, organizacji Ponton. Naprawdę, jakie oni mieli chore pomysły, to się no, na głowie włos jeży. Włos się jeży. I po prostu no, często jeżdżę autem i różne stacje radia też słucham. Zwłaszcza gdy jakieś, no, natrafię, że jest jakaś rozmowa i natrafiłem na taką rozmowę w pewnym radiu podwarszawskim, znaczy ono ma zasięg tutaj części lubelskiego, że, ale co tam ci ludzie z Pontonu opowiadali, co mogą zrobić w szkole, co by mogli jeszcze, to naprawdę, no, ręce opadają. I jeszcze oni mówili, że rodzice nie mają prawa dziecku zabronić jakiejś tam wiedzy, już nie będę mówił, o czym oni tam opowiadali, ale że oni mają prawo wykładać dziecku to, do czego oni tam mają swoje przekonanie, a rodzic nie ma do tego wcale prawa nosa wtykać.
Jak się ma przekonanie, to niech się bierze za grabki i uprawia ziemię. Dziękuję bardzo, panie Leszku.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże.
Rozłączam się, słucham dalej.
Bóg zapłać, pozdrawiamy całą pana rodzinę.
No
proszę,
pan tutaj poruszył właściwie fundamentalny problem, który można sformułować, czego uczyć. I wydaje się, że właśnie owa sławetna firma Ponton no, uczy akurat tego, co wymaga intymności i co ex katedra i w szkole nauczane być nie powinno. Tutaj odpowiedź chyba jest też konserwatywna, czego uczyć. Nauczyć nauk podstawowych, takich jak matematyka, fizyka, chemia, biologia i pochodnych od tego, oraz szeroko rozumianych nauk o kulturze, a więc historii języka polskiego, bo historia, język polski budują kody kulturowe, a człowiek w ten sposób uformowany tą wiedzę poza naukami podstawowymi i poza naukami o kulturze znajdzie sobie sam. Natomiast takie właśnie wychowanie w szkole seksualne czy jakieś innego typu pomysły, które się rodzą w Europie, a przenoszone są do nas, gdyż dotychczas wielu zarządzających oświatą wydawało się, że za wszelką cenę, że musimy być tak samo postępowi, jak i na Zachodzie. I ten Zachód występował jako rodzaj takiego straszaka. Jesteśmy niepostępowi i wobec tego Europa będzie się z nas śmiała. Tymczasem żaden Francuz nie przejmowałby się tym, czy Anglik, czy Amerykanin, że jakiś Polak będzie się z niego śmiał. My powinniśmy skończyć z takim mitem, co o nas inni powiedzą. Róbmy swoje, to, co jest dla nas najlepsze i nie zastanawiajmy się nad tym, jak to jest gdzie indziej i bierzmy wzory z Niemiec czy z Ameryki. Próbujmy odwołać się do naszej wielkiej tradycji, do naszej tradycji właśnie Woronieckiego, Bocheńskiego, księdza Blizińskiego, Floriana Znanieckiego. Mamy pod tym względem znakomite wzorce, tylko my swoich wzorców nie znamy, nie preferujemy, albo uważamy, że nie ma się czym chwalić. Tymczasem mamy się czym pochwalić, mamy z czego czerpać, tylko musimy czerpać tutaj z tego z większą odwagą. Ośmioklasówki, jeszcze wrócę do tego pierwszego wątku, który pan poruszał. Rzeczywiście szkoły ośmioklasowe miały też jeszcze tę przewagę nad gimnazjami, że te niegrzeczne jednostki, które zawsze się zdarzają, one były jakby rozpuszczone w całej masie uczniów ośmiu klas. Natomiast gimnazja spowodowały, że ten najgorszy, najtrudniejszy wiek, czyli dawną klasę siódmą i ósmą, skomasowano w jednym miejscu. No jest to grupa, którą musiałby wychowywać zespół nauczycieli ze szczególnymi, o szczególnych kompetencjach i bardzo zdeterminowany, dobrze opłacany. No nie jest to sprawa prosta, ponieważ tak się nie stało. No to mamy to, co mamy. I rzeczywiście tutaj chyba powrót do tego, co było, byłby powrotem, myślę, że dla wszystkich korzystnym. Ja tu bym powiedziała jeszcze trochę żartem, że opozycja tak bardzo chce, żeby było tak, jak było, no to jeżeli by pani minister sprowadziła z powrotem ośmioklasową szkołę podstawową plus liceum czteroletnie i zawodówki, no to właśnie będzie tak, jak było, a więc opozycję też zadowolimy.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, mam na imię Artur, dzwonię z Poznania.
Szczęść Boże.
A więc z tego miasta, co pani profesor, pozdrawiam serdecznie. Jestem nauczycielem, może nie z wielkim, wielkim doświadczeniem, ale jakimś takim dosyć przyzwoitym. Pracuję w edukacji wczesnoszkolnej, mimo że jestem mężczyzną. Pracuję w takim stowarzyszeniu Sternik. Kiedyś już dzwoniłem do radia i chciałem podzielić się swoimi refleksjami.
Sternik i, Sternik i Żagiel, tak? To można gdzieś łączyć ze sobą?
Żagle, szkoła Żagle, a, tak, Żagle. To Warszawa. Tak, to jest jedna ze szkół stowarzyszenia Sternik. Jesteśmy w wielu miejscach, ale jeśli ktoś poszuka szkoły Sternika, to znajdzie łatwo. taka mini reklama, ale o co chodzi? Kiedy tak przysłuchiwałem się tej rozmowie, miałem takie różne refleksje. Refleksje typu takiego może globalnego. Pomyślałem sobie, a co jest zagrożone? Co jest zagrożone teraz? Co idzie uderzenie, żeby po prostu zniszczyć, nie? W młodym człowieku, czy po prostu w młodych ludziach. Pomyślałem sobie tak, zagrożony jest przede wszystkim wiara, tak? I w to jest uderzenie. Zagrożona jest moralność i etyka, i w to jest uderzenie, bardzo silne. I zagrożony jest też rozum, tak? Po prostu myślenie. Dlatego, że jeszcze do niedawna było tak, że naprawdę tendencja wychowajmy, nie będę mówił kto i co, wszyscy wiemy, potrzebne było społeczeństwo wychowane bardzo płytko, bardzo jakoś tak powiedziałbym prymitywnie, tylko po to, żeby głosowało jak takie robociki na daną partię czy tam system i nie interesowało go tam nic więcej, nie? To są tak zwane roboty, które chciano wychować, które by po prostu pracowały na jakąś tam, w cudzysłowie, kastę. Tak jest w zachodniej Europie w dużej mierze. Takie globalne moje spostrzeżenie. A schodząc jeszcze niżej, przecież Jan Paweł II mówił, i to wyraźnie, że mówił o edukacji, o człowieku jako personie. U nas w naszych szkołach jest podstawą jest właśnie edukacja zróżnicowana i spersonalizowana, czyli człowiek jako uczeń, jako osoba, duch, ciało, intelekt, emocje, całość, co się składa na człowieka, bardzo skomplikowana i to kształtujemy na tyle, na ile możemy, ale nie sami. Kształtujemy to z rodzicami, bo to rodzice założyli ten typ szkół, nasze szkoły. Ja myślę, że tutaj trochę też zabrakło takiego odniesienia, nie? Dlaczego jest ten kryzys w szkole? No jest dlatego, że rodzice spychają wszystko na szkołę publiczną, mówię o publicznej, a publiczna szkoła spycha to na rodziców. I tak jest ta piłeczka tak odbijana, a dziecko sobie, gdybym powiedział rośnie, to by było naprawdę jeszcze super. Ono nie rośnie, ono po prostu dziczeje. Myślę, że te pokolenia, które w pewnym sensie zaczęliśmy tracić, będziemy chcieli je odzyskiwać. To jest bardzo duża, ciężka praca, żeby to uczynić. I tak jak powiedział ten pan przedmówca, że jeden człowiek, który jest źle wychowany, potrafi zrobić bardzo wiele zła. Kiedyś na studiach usłyszałem od pani profesor Kosickiej-Pajewskiej coś takiego tutaj w Poznaniu. Ona powiedziała, najgorsze, co może się zdarzyć w społeczeństwie, to zły inteligent. Czyli człowiek niesamowicie inteligentny, ale zły. Bo on nie pracuje dla społeczeństwa, on ma w nosie drugiego człowieka, myśli tylko o sobie. Takim złym inteligentem był na przykład Hitler albo Stalin. Broń nasz, Panie Boże, przed takimi złymi inteligentami, tylko że jak patrzę na rodziców niektórych, to posyłają do tych nawet czasem dobrych szkół, ale nie po to, żeby tego człowieka ukształtować całościowo. On ma być genialnym, nie wiem, magistrem ekonomii, albo nie wiem, bankowcem, albo prawnikiem, albo nawet się zdarza i lekarzem. Ale nie dla innych, tylko dla siebie. Ja sobie, takie sobie państwo. Myślę, że jeśli Polacy nie zaczną i rodzice myśleć, że oni są odpowiedzialni za te dzieci, że nikt za nich nie wychowa tych dzieci. Szkoła może pomóc w wychowaniu dziecka. I to jest jej zasada. Ale główne jądro, znaczy centrum wychowania jest w rodzinie, nie? I wrócę do mojego początkowego słów. Bóg, intelekt, kultura, ale także etyka i moralność, na której, bez której nie ma człowieka. Może być tylko atrapa człowieka, jakieś zwierzę, które rzuca się wszędzie, chociażby nawet w sklepie, tak?
rzuci się na drugiego, bo brakuje tego przysłowiowego mu tej musztardy do grilla, nie? Tak ja to przynajmniej to widzę, że jeśli rodziny same nie zaczną wychowywać swoich dzieci, to nikt za nich nie wychowa, nikt, nie? I te piękne słowa, wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali. Choćby rodzice, wymagajcie od swych dzieci, choćby państwo czy tam szkoła od was nie wymagała. Dzieci, wymagajcie od siebie, nie? Uczmy tego dzieci, nie? No i oczywiście kiedyś mówiłem o książkach. Ja się nie boję społeczeństwa, które czyta książki. Ja się boję społeczeństwa, które nie czyta książek. Bo człowiek, który czyta książki, mi zrobić krzywdy nie zrobi. Jest w nim jakaś refleksja głębsza. Ale ten, który, nie wiem, czyta sobie słupki i tak dalej, matematyczne, z całym szacunkiem dla królowej nauk, ale chodzi mi o coś zupełnie innego. Ten jest niebezpieczny, nie? Byli tacy, którzy tak bardzo ładnie kalkulowali, pięknie kalkulowali, potrafili pięknie przeliczać te panowie, policzmy głosy, tak?
Panie Arturze, ale bardzo, bardzo dziękuję. Przepraszam, że tak wejdę w zdanie, ale mamy 3 minuty do zakończenia programu, a chciałbym jeszcze pani doktor pozwolić się wypowiedzieć, odpowiedzieć na pytanie może i podsumować nasze spotkanie. Proszę bardzo.
No ja myślę, że słuchacz w zasadzie podsumował nasze spotkanie. Ja mogłabym to tylko uzupełnić. Otóż rzeczywiście odpowiedź na pytanie podstawowe to jest pytanie, po co jest szkoła? I czego się tam dziecko będzie uczyć? Otóż szkoła jest po to, żeby zapewnić ochronę naszej cywilizacji, bo my przecież Polskę otrzymaliśmy w pewnym dziedzictwie od naszych przodków i to dziedzictwo musimy przekazać dalszym pokoleniom. Żeby chronić naszą cywilizację, to musimy w szkole preferować greckie podejście do prawdy, a więc nie ma prawdy względnej, prawda jest absolutna, rzymskie podejście do prawa i chrześcijańskie podejście do moralności. Temu powinna służyć szkoła, która jest możliwie w takim stopniu, jak to jest tylko do uzyskania, autonomiczna, więc szkoła, która sama ustala swój program, sama dba o swój poziom, sama ma szansę organizować swoją naukę, no i także wprowadzać warunki kontrolne. Powtórzę za Andreą Folkierską, żeby społeczeństwo było demokratyczne, szkoła musi być konserwatywna, a celem naszym również, może nieco górnolotnie powiedziałabym, powinno być również nie wiem, jakby to powiedzieć, no po prostu uchronienie Europy przed ześliznięciem się w barbarzyństwo. My jesteśmy w tej chwili chyba ostatnim takim krajem nie waham się powiedzieć, chyba na całym świecie, gdzie te wartości chrześcijańskie są dzięki Bogu jeszcze żywe i mamy co chronić.
Bardzo dziękuję pani doktor za spotkanie. Pani jest pierwszy raz w studiu Radia Maryja. Kogo chciałaby pani pozdrowić?
No myślę, że wszystkich, którzy z mojej rodziny mnie słuchają. Moją siostrę, małżonka, dzieci, no i koleżanki.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję pani doktor. Dziś naszym gościem była pani doktor Maria Dąbrowska-Bąk, długoletni wykładowca Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z Zakładu Resocjalizacji. Dziękuję też i państwu za podjęcie tematu, za telefony, za uwagę. To były rozmowy niedokończone.